Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 5 i będziemy czytać wiersze od 3 do 6. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni zasmuceni, bo oni doznają pociechy. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. Mówiliśmy ostatnio o naszym oddziaływaniu na otoczenie, jako sól, jako światłość, jako ludzie, którzy są pełni treści, którą jest Jezus Chrystus w nas. Przez Ducha Świętego możemy naszymi czynami, naszym codziennym życiem oddziaływać na naszych bliźnich, na otoczenie. Jakimi powinniśmy być ludźmi, jako uczniowie Chrystusa, aby sprostać temu wyzwaniu? I pomocą mogą być słowa, które czytaliśmy, które rozpoczynają kazanie na górze. Są to tak zwane błogosławieństwa, ale nie chcielibyśmy rozumieć, że te błogosławieństwa są tymi dobrymi słowami, czyli dobrorzeczyć, tym, czym Bóg nas obdarza, abyśmy byli szczęśliwi. Kazanie na górze użyte są tak zwane makaryzmy. Grecki wyraz makarios, makarioi, czyli być człowiekiem szczęśliwym, a tak dokładniej być przez Boga błogosławionym i dzięki temu być szczęśliwym. I jest takie piękne imię, polskie imię szczęsny, rosyjskie makary, greckie makarios. To właśnie jest człowiek szczęsny, szczęśliwy, dlatego że Bóg go błogosławi. I chcemy dzisiaj się przyjrzeć tym czterem błogosławieństwom. Jest ich 8 razem, ale pierwsze 4 odnoszą się do Boga. Określają nasz stosunek do Boga, jaki ja mam być w moim wnętrzu, by Bóg mógł mnie błogosławić. A następne 4, o których będziemy mówić za tydzień, mówią, jakie ja mam spełnić wewnętrzne warunki, kim mam być, by móc błogosławić, by móc uszczęśliwiać bliźnich. Dlatego też dzisiaj chcemy się przyjrzeć temu wszystkiemu, co Jezus mówi. Mówi do mnie, do ciebie, do swoich uczniów, jak żyć pod Bożym błogosławieństwem. I pierwszy z tych określeń, które tutaj napotykamy, to jest ubodzy w duchu. Szczęśliwi są ci ludzie, którzy są ubodzy w duchu. Ci, którzy mają jakąś szczególną wewnętrzną potrzebę. Tę potrzebę odczuwają jako ubóstwo, jako coś, co wymaga zaspokojenia. Jest takie pewne zdanie, które w V wieku wypowiedział pewien chrześcijanin, filozof, który się nawrócił w wyniku modlitwy swojej matki, Augustyn. Znamy go z jego twórczości, znamy go jako teologa, jako ojca Kościoła. I to właśnie zdanie, które tak często jest cytowane, brzmi: niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Tobie. I każdy z nas ma w sobie tę odwieczną tęsknotę, która drzemie w nas. I ta tęsknota może być zaspokojona tylko wtedy, gdy Bóg nas dotknie i gdy nas wewnętrznie usatysfakcjonuje. A więc ubogi to jest ten, komu brak środków do życia, ale on może zaspokoić te swoje braki poprzez podjęcie pracy. Ale to znaczenie, o którym dzisiaj mówimy, określa rozpaczliwy stan ubóstwa, nędzy. Tak rozpaczliwy, że sam sobie nie jestem w stanie pomóc, ktoś musi wyjść mi z pomocą naprzeciw, potrzebuje czyjegoś wsparcia. A więc jestem tak ubogi, tak niespokojny, tak rozpaczony, że muszę spocząć w Bogu. Ktoś musi mi pomóc. Tym kimś jest właśnie wszechmogący Bóg. I ten człowiek, który jest ubogi w duchu, to uznaje, że nie może sprostać Bożym standardom. Że sprosta im tylko wtedy, gdy Bóg się zlituje nad nim, gdy udzieli mu swego miłosierdzia. I tu jest taka piękna przypowieść o dwóch ludziach, którzy kiedyś weszli do świątyni. Jeden z nich od razu odważnie wszedł do samego przodu, stanął z przodu tej świątyni i mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak tamten celnik, który stoi z tyłu. Nie jestem dlatego taki, że kocham Ciebie, służę Tobie, daję dziesięcinę, daję ofiary i wymienia konkretne rzeczy, które Bogu ofiaruje. I jest taki zadowolony sam siebie i przychodzi do Boga, aby się z tym pochwalić. A tam z tyłu stanął właśnie ktoś wzgardzony przez tego pierwszego i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nawet oczu nie mógł ponieść do góry, bo się wstydził. No i kto wyszedł usprawiedliwiony? Na kogo Bóg spojrzał litościwie, miłosiernie? Komu Bóg pomógł, bo tej pomocy potrzebował? Nie temu pierwszemu, bo on pomocy nie potrzebował. On sobie sam radził i mu się wydawało, że sobie poradził. A okazało się, że właśnie ten drugi wyszedł w oczach Bożych usprawiedliwiony, bo on wyraził rozpaczliwą potrzebę ubóstwa samego siebie. Powiedział, iż jego życie jest pogmatwane, sam sobie nie może pomóc, niczego zaoferować, że jest duchowo ślepy, nagi i ubogi. I właśnie on otrzymał pomoc, dlatego że jak kiedyś Jeremiasz powiedział w rozdziale 10, wiersz 23, wiem, Panie, to jest właśnie to prawdziwe ubóstwo, wiedza. Wiem, Panie, że droga człowieka, moja droga, nie od niego zależy. I że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoimi krokami. I właśnie do takich nędzarzy otwiera się Królestwo Boże. Do nich należy Królestwo Niebios. Jezus do takich nędzarzy powiada: pójdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, a ja wam otworzę moje Królestwo. Ja wam dam uspokojenie, zaspokojenie. I właśnie gdy czujemy się zdesperowani, przegrani duchowo, wtedy nabierzmy otuchy i się do Boga zwróćmy, a On nas wzbogaci samym sobą. Krok drugi, błogosławieństwo drugie, warunek drugi to smutek. Błogosławieni zasmuceni, bo oni doznają pociechy. I wydawać by się mogło, że smutek jest zaprzeczeniem szczęścia. Jeśli jest mowa o radości, o weselu, to właśnie jest szczęście. No ale smutek? Smutek to jest nieszczęście. Patriarcha Jakub, gdy się dowiedział, że syn jego zginął, nie żyje, to był głęboko rozżalony, prawdziwie zasmucony. I właśnie chodzi o taki smutek, głęboki smutek po stracie najbliższej osoby. A więc szczęśliwi są nieszczęśliwi. Tak można byłoby rzec. I oczywiście w Kościele jest miejsce na taki smutek, tego rodzaju smutek. Ale też w Kościele jest miejsce i na radość, na śmiech. Jak mówi Salomon w swojej Księdze Kaznodziei, że wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę, bo jest czas i płaczu, jest czas i śmiechu. Jest czas narzekania, ale i czas pląsów. A więc możemy płakać nad naszym życiem zrujnowanym, nad życiem naszych bliźnich, płakać z powodu, jak Paweł kiedyś, nieprzyjaciół krzyża Chrystusa, jak Jezus kiedyś płakał po śmierci Łazarza, by się o tym dowiedział, to jest coś naturalne. Z tym, że w tym właśnie miejscu Pan Jezus nie mówi o takim smutku. On raczej mówi o ubolewaniu nad samym sobą, nad ubóstwem naszego ducha, abyśmy wreszcie dostrzegli to, w jakim stanie się znajdujemy i wyrazili z tego powodu żal, prawdziwy żal. Właśnie apostoł Paweł, gdy czytamy sobie jego drugi list do Koryntian, rozdział 7, otwórzmy, jeżeli ktoś ma Nowy Testament, drugi Koryntian, 7 rozdział, wiersz 10, że jest taki rodzaj szczególny rodzaj smutku. Smutek pobożny, smutek według Boga. Smutek wywołany przez Ducha Bożego. I ten smutek sprawia skutek błogosławiony, zbawienie, ratunek. Natomiast jest też smutek według tego świata, smutek, który w konsekwencji swojej powoduje śmierć, zniszczenie. I ten właśnie smutek zbawienny jest często przeżywany, najczęściej przeżywany i powinien być przeżywany w chwili nawrócenia. Człowiek się nawraca nie intelektualnie, ale rzeczywiście przychodzi w tym swoim ubóstwie duchowym. Jestem głęboko zasmucony. Pamiętam kiedyś pewnego człowieka, który po ewangelizacji, po słowie ewangelizacyjnym, gdyśmy szli na modlitwę i gdy on poszedł razem z innymi, klęczał i się modlił i niczego nie mógł doświadczyć, niczego nie mógł przeżyć. I wszyscy już wyszli z tego pokoju, wyszli radośni, przeżyli nawrócenie, przeżyli uwolnienie od grzechów, a on jedyny został i właściwie nie można było mu pomóc. I wtedy właśnie przyszła mi taka myśl. I powiedziałem: w takim razie powiedz, Panie Jezu, na krzyżu umarłeś, ale niepotrzebnie, bo ja Ciebie nie potrzebuję. I gdy ja mu to powiedziałem, żeby on to wypowiedział głośno, to patrzył na mnie i mówi: ja tego nie mogę powiedzieć. Dlaczego nie możesz powiedzieć? No nie wypada. No nie wypada, ja mnie tylko nie wypada. Ale przecież Ty nie potrzebujesz Jego śmierci. Ty jesteś sprawiedliwy, czysty. Zaczął rozmyślać, a ja mówię: zostawiam Ciebie, ja wychodzę z pokoju, sam sobie załatw teraz z Jezusem tę sprawę. I on tak rozmyślał i nagle zaczęło go ogarniać jakieś zrozumienie jego stanu, jego beznadziejności. I Duch Święty oświecił go tak potężnie, że zaczął płakać. Głęboko, prawdziwie, z głębi serca płakać. I płakał, ja wchodzę do pokoju, patrzę, a on klęczy przy krześle i zalewa się łzami. Musiałem przynieść mu chusteczkę. I on wycierał łzy i płakał. I w końcu ja patrzę, że on nie może skończyć z tym płaczem. Tak głęboko jakoś dotknęło go świadomość, jaki on jest grzeszny. I wtedy ja się znów modlę w duchu: Panie, co mam mu powiedzieć? Jak mam mu poradzić? I przyszła mi myśl: powiedz mu, żeby podziękował mi za śmierć na Golgocie, że ja za niego położyłem swoje życie na Golgocie. I mówię do niego: Janku, poczekaj chwileczkę. Czemu płaczesz? On mi opisuje. Ja mówię: ale teraz podziękuj mu za to, że za ciebie na Golgocie umarł. I zaczął dziękować. I w tej chwili, gdy zaczął dziękować, nagle go napełniła radość. Wielka radość. Wyprostował się, zaczął Boga chwalić. Potem wstał, zaczął chodzić po pokoju, chwalić Boga. Do dzisiaj minęło już kilkadziesiąt lat, a tamtej chwili do dzisiaj jest człowiekiem wierzącym, oddany Bogu, Bóg go ochrzcił Duchem Świętym. I właśnie to był moment przełomowy. Gdy Duch Święty nad nim pracował, by go pobudzić do prawdziwego żalu nad swoim stanem, ale potem go obdarzył prawdziwą radością, radością zbawienia. I to jest ten właśnie pobożny smutek, który w nas wywołuje Duch Boży i tego smutku nikt nie żałuje. Dlatego też i dzisiaj możemy przyjść do naszego Pana i możemy Mu powierzyć swoje życie, powierzyć Mu swój stan bankructwa duchowego. I gdy to uczynimy z głębi naszego serca, to wiedzmy, że przyjdzie Pocieszyciel i przyniesie nam pociechę, bo błogosławieni są zasmuceni, bo oni doznają pociechy. I On nas oczyści, On nas rozraduje i wtedy łzy ustąpią wybuchom radości. I oczywiście pełną tę radość dopiero doznamy, poznamy w niebiesiech. Ale tutaj mamy już tej radości zadatek na tej ziemi i tego zadatku mamy tak wiele, że jesteśmy przeszczęśliwi w Jezusie Chrystusie. I teraz spójrzmy na krok trzeci, na ten warunek trzeci, na tę cechę, trzecią cechę, która sprawia, że gdy ją mamy, to Bóg nas może błogosławić. Błogosławieni, szczęśliwi są ludzie łagodni, ludzie cisi, ludzie, którzy ustępują i oni odziedziczą ziemię. To wcale nie znaczy, że to są ludzie słabi, bez życia, posępni, pozbawieni kręgosłupa, ludzie służalczy, którzy ciągle się czują niedowartościowani. Nie. Tu chodzi o łagodność, o wrażliwość. Tu chodzi o kogoś, kto jest złamany, ale nie zniszczony, nie rozbity. Raczej poskromiony. I gdzieś przeczytałem takie porównanie, że tu chodzi o konia dzikiego, konia pięknego, mocnego, który nikomu nie chce służyć, podporządkować się. Ale ktoś, kto umie postępować z takimi wspaniałymi zwierzętami, ujeździł go, ujarzmił go. I potem ten koń nawet na skinienie służył swemu panu. I koń był szczęśliwy, bo znalazł sens swego życia, a też jego właściciel był zadowolony, bo miał drucha w swoich przygodach, wojennych przygodach, w tym właśnie koniu. Tu chodzi o to, by siła tego konia była w ryzach, była ujarzmiona. I właśnie chodzi o tego rodzaju łagodność, gdy mamy dalej swoją siłę, ale jest ona podporządkowana Bożej miłości, Bożej woli. Taki przykład, na pewno nam się wszystkim kojarzy, przykład człowieka, który był nazwany, w Biblii jest nazwany, człowiekiem najskromniejszym ze wszystkich ludzi, człowiekiem, który był Bożym przyjacielem. I wiemy, że chodzi o przywódcę. To był najwybitniejszy przywódca w historii człowieka, w historii ludzkości. Chodzi o Mojżesza. I nikt nie powie, że był pozbawiony kręgosłupa, że był słabym przywódcą. Ale jednak jego siła charakteru była podporządkowana Bogu. On był skromny. On walczył o Boże imię. Potrafił się zastawić bardzo mocno o Boże imię. A z drugiej strony był wrażliwy, ustępował, dlatego też i Bóg go tak bardzo szanował, bo on szanował nie tylko Boga, ale i ludzi. I właśnie ten człowiek naprawdę był łagodny, ale i mocny. Dlatego też i on odziedziczył ziemię. Mimo, że nie wszedł do ziemi obiecanej, to wszystko to, co miał wykonać i ludowi Bożemu przekazać, wykonał. A potem, gdy już kończył swoje życie, Boży plan sprawił, że grobu jego na ziemi nie ma, Pan go wziął do siebie. I to jest wspaniały przykład wspaniałego człowieka, który był bardzo skromny i pokorny. I dlatego też i dzisiaj, gdy patrzymy na skromność, to możemy ją zdefiniować następująco. Jest to prawdziwy obraz samego siebie. Obraz człowieka, którego postawa się wyraża szacunkiem wobec innych. Człowiek, który się sobą nie zajmuje, bo jest tak skromny, że sobą się nie zajmuje, nie zabiega o własne interesy, nie broni usilnie swego stanowiska. Jemu cały czas zależy na kimś, kto go powołał. On broni imienia i chwały kogoś, kto go powołał, a nie samego siebie. I to właśnie jest ta ustępliwość, która sprawia, że osiągamy cele. Ziemię odziedziczamy, ale dlatego, że walczymy o sprawy wyższe niż tylko o samego siebie. I stąd, gdy jesteśmy skromni, to się wszystko zmienia. Bo sobą się nie zajmujemy, ani opiniami na nasz temat. Nie chronimy samego siebie, bo stwierdzamy, że właściwie to w nas nie ma nic, co byłoby warte naszej obrony. Nie narzekamy, nie użalamy się nad sobą, no bo jeżeli ktoś już jest nisko położony, znajduje się nisko, to już się nie boi upadku. A więc też i nie musi nad sobą się użalać, bo już jest wystarczająco poniżony, uniżony, że tylko się może cieszyć z tego uniżenia, dlatego że jest w rękach swego Pana. I wtedy on ma gwarancję, mówi Jezus, posiądzie ziemię. Wszystko, co otrzymujemy, jest Bożym darem, niezasłużonym darem, ale on jest cały czas przez nas odbierany, dlatego że Bóg nam daje wszystko to, co nam jest potrzebne w życiu doczesnym, ale i w przyszłym. On nam w sobie dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I teraz, kochani, jeżeli chcemy żyć pod Bożym błogosławieństwem, musimy również posiąść, mieć w sobie wypracowaną na stałe tę czwartą cechę. Jaka ona jest? Błogosławieni, szczęśliwi są ludzie głodni i spragnieni sprawiedliwości. Tylko tacy ludzie będą nasyceni. Przyznam, że chyba nie rozumiemy, ja nie rozumiem tak do końca tego wyrażenia głód i pragnienie. Bo jeśli jestem głodny, no to wiadomo, sięgam po kromkę chleba i już jestem zaspokojony, gdy coś do niego dołożę, tego chleba, wezmę jakiś napój i już jest w porządku. Ale tutaj nie o to chodzi. Tu nie chodzi o zwyczajne zaspokojenie głodu czy pragnienia. I ktoś opisał ten stan tego pragnienia, jaki jest na Bliskim Wschodzie, i pozwólcie, że ja ten opis teraz nam przedstawię. Podróżny na tej pustyni, na Bliskim Wschodzie, gdzie żar 40-stopniowy i nawet jeszcze więcej, gdzie jest wokół piasek. Nagle podróżny czuje, jak zaczyna wiać gorący wiatr i niesie burzę piaskową. No co można zrobić? My, tutaj w naszym kraju, w Polsce, gdy taki wiatr wieje, to się plecami do niego odwracamy. I on też się plecami odwraca. I gdy ja w Polsce się plecami odwrócę, gdy narzucę kaptur na głowę, to wszystkie liście, które lecą, patyki, uderzają mnie w plecy, w głowy, ale też lecą dalej, 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 a ja sobie stoję i tylko czekam, aż to minie. Ale nie jest to tak w tamtej sytuacji na pustyni. Jest to burza piaskowa. I wiatr dnie, piach wiruje, ja oddycham i ten rozżarzony piasek, jego drobinki wypełniają moje nozdrza, moje gardło. I przy każdym wdechu ja to wciągam i wszystko to jest, sprawia wysuszenie wszystkich mego wnętrza, moich ust, języka, ślina zanika. I nagle czuję, że nie mogę oddychać. Brak jest wilgoci, pełno gorącego piachu. I czuję potworne pragnienie, łyk wody, niech przestanie. I właśnie chodzi o takie pragnienie. Pragnienie, które już graniczy z poczuciem śmierci. I to jest desperacja. I gdy nasz głód, takie pragnienie nas rozdziera namiętnością, to naszym najwyższym celem jest uzyskać zaspokojenie. Dlatego też Jezus mówi, że gdy ktoś pragnie w taki sposób dramatyczny usprawiedliwienia przez wiarę, być przez Boga uznanym za niewinnego, żeby krew Chrystusa oczyściła nasze sumienie. Gdy mamy takie właśnie żarliwe pragnienie, to zostanie zaspokojone przez naszą modlitwę i przez działanie Ducha Świętego. Albo gdy tak pragniemy żarliwie bliskiej łączności z Bogiem, tak nam zależy, żebyśmy mieli tę głęboką wewnętrzną łączność, więź, relację z Bogiem. Albo też pragniemy, żeby w społeczeństwie było przebudzenie, żeby się ludzie nawracali. To musi być właśnie takie dramatyczne nastawienie w naszym duchu. I tego nie wywołamy w sposób sztuczny. To musi przyjść w sposób nadprzyrodzony. Dlatego też nie wystarczy, gdy prowadzimy tylko życie sprawiedliwe i prawe. Gdy mamy tylko odrobinę dobroci. Albo tak po chrześcijańsku, tylko robimy coś troszkę dla Boga, a resztę robimy, co nam się żywnie podoba. Tu chodzi o to pragnienie, które by nam towarzyszyło przez całe nasze życie. Chodzi o zintegrowane chrześcijańskie życie, oparte na stałej więzi z Bogiem. I ono ma wpływ na to, co robimy, mówimy, o czym myślimy. I wtedy właśnie, gdy mamy takie podejście, gdy widzimy to nasze wewnętrzne ubóstwo, gdy się smucimy z tego całego naszego stanu, jaki w nas jest, gdy nam doskwiera ten głód i pragnienie, bo chcemy zmienić życie własne, te życie ludzi wokół nas, to wtedy właśnie Jezus obiecuje, że każdy, kto w swoim chodzeniu z Bogiem będzie miał takie podejście, bo też wtedy i Bóg go będzie błogosławił, będzie go obdarzał swoją obecnością, swoim wsparciem i będzie się ten człowiek czuł szczęśliwy, zaspokojony, dlatego, że będzie ten człowiek żył życiem pełnym Bożego błogosławieństwa. I niech Bóg każdemu z nas zdarzy właśnie to, abyśmy te cztery kroki ubóstwa w duchu, zasmucenia tego, zbawiennego zasmucenia, też i tej łagodności oraz tego prawdziwego głodu i pragnienia doświadczali, doznawali, żeby to w nas było. A wtedy na pewno do nas należy Królestwo Niebios, pociecha, odziedziczymy to, na czym nam zależy, tę Bożą ziemię, a też będziemy prawdziwie nasyceni. Niech Bóg nas prowadzi i błogosławi.